Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiejszą audycję podzieliłam na dwie części. W pierwszej spotkamy się z interesującym gościem, który opowie nam o kosmicznych śmieciach. W drugiej części spotkamy się z prezeską Fundacji Zielona Arteterapia, która opowie nam o najnowszym przedsięwzięciu podopiecznych fundacji.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Witam bardzo serdecznie pana doktora Grzegorza Słowika z Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, astrobiologa i fizyka. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu, miło mi.
Jak to się dzieje, że w kosmosie są śmieci? I co rozumiemy przez pojęcie kosmiczne śmieci, panie doktorze, tak na początek?
Kosmiczne śmieci to każdy stworzony przez człowieka obiekt na orbicie okołoziemskiej, który nie pełni już swej użytecznej funkcji. Wiadomo, że jesteśmy obecni w kosmosie już od wielu lat. Od 1957 roku wraz z wystrzeleniem Sputnika i pojawiają się w kosmosie, aż są do teraz, obiekty, które są dziełem człowieka.
Skąd biorą się kosmiczne śmieci?
Ich geneza jest wieloraka. Mogą to być nieaktywne satelity lub ich fragmenty, ale też zwykłe śmieci wytworzone przez na przykład astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Najstarszym obiektem, który krąży wokół Ziemi, jest pierwszy amerykański satelita Vanguard 1C. Został on umieszczony na orbicie w roku 1958, ale od roku 1964 już nie funkcjonuje. Ale teraz nawet można też tak prognozować, że gdyby wszystkie loty w kosmos zostały nagle wstrzymane, to ogólna liczba śmieci na orbicie nadal będzie rosła, ponieważ tam następują też zderzenia między obiektami, które znajdują się na orbicie i generują wskutek tego tysiące nowych śmieci. Na przykład są to takie zdarzenia, jak zderzenia satelitów, nad którymi już utracono kontrolę, lub ich fragmentacja, na przykład spowodowana awariami systemu napędowego i prowadzące do eksplozji. Na przykład godny polecenia jest w tej mierze film Grawitacja, kiedy szczątki, właśnie takie kosmiczne śmieci, uderzają w pojazd kosmiczny, powodując straszliwe straty. No i tu już filmu nie będę opowiadał, zachęcam do jego obejrzenia. Też tutaj właśnie wiele różnych takich ciekawostek związanych z kosmicznymi śmieciami występuje. Teraz badania NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej pokazują, że jedynym sposobem na ustabilizowanie środowiska orbitalnego jest aktywne usuwanie stamtąd, ESA myśli o usuwaniu dużych obiektów.
A jak dużo śmieci kosmicznych krąży wokół Ziemi?
Zgodnie na przykład ze stanem na styczeń 2021, jak podaje biuro ESA do spraw kosmicznych odpadów, na orbicie okołoziemskiej znajduje się około teraz satelitów około 11 tysięcy, dokładnie 10 860. Liczba satelitów, które wciąż są na tej ziemskiej orbicie działających, to około 3700. Są też przypadki, jak wspomniałem, że zdarzenia doprowadziły do rozpadu obiektów. I takich zdarzeń już jest około 500. Natomiast łączna masa obiektów sztucznego pochodzenia na orbicie Ziemi to ponad już 9000 ton. I teraz jeszcze można doliczyć tak zwane kosmiczne okruchy, taki kosmiczny gruz, którego liczbę można statystycznie oszacować. I teraz ze względu na ich rozmiar, to obiektów o rozmiarze ponad 10 cm jest około 34 tysiące. W przedziale od 1 cm do 10 cm takich obiektów jest około miliona. Natomiast obiektów o wielkości z przedziału 1 mm i do 1 cm jest aż 128 milionów. Ale też do śmieci kosmicznych można zaliczyć to, co kosmonauci podczas spacerów kosmicznych gubią na zewnątrz.
No ale co to na przykład może być?
Na przykład jakiś klucz do przykręcania jakiegoś elementu, jakiejś śruby, i ten klucz, jeżeli wypadnie kosmonaucie z ręki, przez chwilę dryfuje w przestrzeni kosmicznej, to już może być nie do dogonienia. Także on też się staje w sposób naturalny kosmicznym śmieciem.
Czy to oznacza, że te obiekty są w jakiś sposób monitorowane? No bo jakoś je trzeba było policzyć chyba.
Według Europejskiej Agencji Kosmicznej, tak jak wcześniej wspomniałem, raport na styczeń 2021, liczba obiektów stale monitorowanych wynosi około 30 tysięcy. Warto też wspomnieć, że Polska Agencja Kosmiczna powołała Narodowe Centrum Operacyjne Świadomości Sytuacyjnej Przestrzeni Kosmicznej. Taka długa nazwa. I także ono włączyło się poprzez swoje obserwacje w globalną sieć monitorującą niebo, składającą się z 13 czujników teleskopów rozlokowanych na całym świecie. Czujniki te obserwują satelity z tak zwanej orbity średniej i geostacjonarnej. Chciałbym przypomnieć, że mówimy o niskiej orbicie okołoziemskiej. Mówimy o wysokościach od 200 do 2000 kilometrów. Natomiast średnia orbita okołoziemska to są wysokości od 2000 do 35 786 kilometrów. I o orbicie geostacjonarnej to jest właśnie ta krańcowa wysokość 35 786 kilometrów nad Ziemią. I tak jak wspomniałem, jest śledzonych właśnie tyle obiektów kosmicznych. Jest to dosyć dużo, no ale jak wspomniałem o tych liczbach wcześniej, to dobrze by było, żebyśmy obserwowali ich troszeczkę więcej, no ze względu na zagrożenie.
Czy kosmiczne śmieci mogą być zagrożeniem na przykład dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna obiega Ziemię na wysokości około 420 kilometrów, ale trzeba też wspomnieć, tak jak odnośnie tego zgubionego klucza, że astronauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, miałem przyjemność poznać jednego z takich astronautów i przeprowadzić interesujące rozmowy, też produkują ci astronauci śmieci, tak jak każdy z nas. I według NASA na przykład czwórka astronautów produkuje rocznie około 2,5 tysiąca kilograma śmieci. Jest to trochę więcej niż na przykład czterech statystycznych Polaków, bo biorąc informacje za rok 2020, statystyczny Polak produkuje około 315 kilogramów śmieci na osobę. W UE jest to troszeczkę wyżej, 336 kilogramów. Ale te akurat odpady są wysyłane w kierunku Ziemi i spalają się w ziemskiej atmosferze wraz z pojazdami, na których się znajdują. I na przykład też zużyte akumulatory są w ten sposób utylizowane. I trzeba wiedzieć, że te obiekty na orbicie poruszają się z bardzo dużymi prędkościami. Tu powiem o prędkości około 29 tysięcy kilometrów na godzinę. Pamiętamy z warunków ziemskich, jak samochody wyglądają przy uderzeniu w przeszkody.
Przy jakiejś kraksie,
tak, przy jakiejś kraksie, gdzie prędkości są, powiedzmy, bardzo duże, no ale...
No, 120, 140
nawet większe, tak? Jak one wyglądają? A jeżeli tutaj mówimy o prędkości 29 tysięcy kilometrów na godzinę, no jest to porażająca prędkość i zderzenie z takim obiektem, to już po prostu jest dramatyczne w swoich skutkach. I teraz rzeczywiście takie odłamki, taki gruz może stanowić bardzo duże zagrożenie. Nawet odprysk farby, zwykły odprysk farby może przy takich wielkich prędkościach poczynić wielkie szkody. Powiedzmy, że ma na przykład średnicę 1 milimetra. To nawet może uszkodzić szybę na stacji kosmicznej. Także to są zawrotne prędkości, tu się liczy pęd, czyli po prostu nawet mała masa, ale pomnożona przez wielką prędkość, no to tutaj jest to związane z olbrzymią energią takiego ciała. Co robi Międzynarodowa Stacja Kosmiczna? Mianowicie ona może uchylać się, robić uniki, manewrować, odpowiednio wcześniej ostrzeżona, może dokonywać manewrów, też satelity mają możliwość, silniki manewrowe i dzięki temu mają możliwość uchylania się przed takimi kosmicznymi śmieciami, kosmicznym gruzem. Czyli wyobrażamy sobie olbrzymie prędkości i zderzenie z takimi obiektami są po prostu bardzo w swoich skutkach dramatyczne, bo mogą poczynić po prostu bardzo wielkie szkody. Także dochodziło nawet do sytuacji, kiedy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna musiała wykonywać unik, a tam pracujący aktualnie astronauci chowali się w kapsułach bezpieczeństwa. Wielokrotnie fragmenty wielkości kilku lub kilkunastu centymetrów mijały Międzynarodową Stację Kosmiczną zaledwie o kilkaset metrów. To nam się tak wydaje, że to są bardzo duże odległości, ale jeżeli przyjąć te odległości kosmiczne, to naprawdę jest tak, jak dwa wielkie statki mijały się bardzo bliskie odległości. To już naprawdę jest bardzo niebezpieczne.
Czy są jakieś sposoby na utylizowanie tych śmieci? Ktoś to jakoś niszczy? Oprócz tego, że one się tam spalają w jakimś tam momencie spadania na Ziemię.
Tak, rzeczywiście ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna, zamierza usuwać kosmiczne śmieci. Między innymi Europejska Agencja Kosmiczna, też wiele firm prywatnych myśli o takim właśnie sprzątaniu. Czytałem ostatnio właśnie artykuł o takich śmieciarkach, które już masowo, niedługo mogłyby się pojawić. To jest oczywiście też bardzo dobry interes. Europejska Agencja Kosmiczna płaci, czy też myśli o wyasygnowaniu bardzo dużych kwot. Tu nawet są dziesiątki milionów euro na to, żeby posprzątać orbitę. I teraz myślimy o jak największych obiektach, które mogłyby być potencjalnie, jak wspomniałem, źródłem największej liczby odłamków. Bo jeżeli, to już w tysiącach nawet, bo jeżeli jeden satelita zderzy się z drugim, czy właśnie ogólnie rzecz biorąc, duży obiekt zderzy się z jakimś dużym obiektem przy prędkościach, które tu wymieniłem wcześniej, dochodzących około 29 tysięcy kilometrów na godzinę, to skutki takich zderzeń bardzo niszczące, ale powodują powstanie tysięcy nowego gruzu kosmicznego, tak? Równie niebezpiecznego jak te obiekty, które się wcześniej zderzyły. ESA zamierza jednocześnie serwisować funkcjonujące satelity, żeby przedłużyć ich żywotność, żeby one już po prostu nie stawały się szybko kosmicznymi śmieciami, ale nadal pełniły swoją funkcję użytkową. I wobec tego też mają właśnie być wykorzystane do tego celu bezzałogowe, zrobotyzowane pojazdy. Tutaj wymienię na przykład nazwę Clear Space One, którego lot dopiero planuje się na rok około 2025, ale który w ten sposób, że on przyczepi się do tego obiektu, który ma usunąć, posprzątać z orbity i spowoduje, że ten obiekt już nie będzie na tej swojej orbicie, na której przebywa i ten sprzątacz, jakby można było go nazwać, wejdzie razem z tym kosmicznym śmieciem w atmosferę i oba te obiekty spłoną. Także to jest jeden z pomysłów, żeby sprzątać zaśmieconą bardzo orbitę okołoziemską.
No brzmi to rzeczywiście niesamowicie. Ogólnie taki wniosek jest, gdzie nie posłać człowieka tam na śmieci.
Można tak powiedzieć.
No ale ma człowiek taką refleksję, że po jakimś czasie po sobie sprząta i tu mamy nadzieję, że tak będzie. To są straszne koszty, tak mi się wydaje.
Ale widać po prostu, że to się opłaca, że jednak i naprawy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zagrożenia z tym związane. Przecież tutaj mówiliśmy o satelitach krążących. Oglądamy różne programy, używamy GPS. Czy wyobrażamy sobie nagle, że nie mamy takiego źródła informacji satelitarnego w pewnej chwili, że to się wszystko wyłącza? No, nie przychodzi nam to szybko.
Koniec świata.
Tak, to by było taki koniec świata, tak jak mówimy o blackoucie, tak?
Tak?
Wyłączeniu nagle wszystkiego, odcięcie od internetu. Przecież są firmy, które pragną umieścić bardzo wiele satelitów w kosmosie, taką stworzyć globalną sieć satelitów i teraz miałoby to się wszystko uszkadzać poprzez zderzenia właśnie z kosmicznym gruzem. Właśnie, mimo dużego kosztu, jednak opłaca się posprzątać, sprzątać i takich firm, śmieciarek będzie na pewno coraz więcej. W związku z tym, że coraz więcej jest gruzu kosmicznego, coraz więcej jest kosmicznych śmieci, w związku z tym będzie coraz więcej firm pragnących za duże pieniądze te śmieci posprzątać.
Czyli dobra informacja dla przedsiębiorców, którzy
tak,
właśnie sprzątać śmieci.
Tutaj zainteresować się przemysłem więcej kosmicznym, sprawami kosmicznymi i to jest jeden z pomysłów, żeby zarobić.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Moim gościem był dr Grzegorz Słowik z Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, astrobiolog i fizyk.
Bardzo dziękuję pani redaktor, bardzo dziękuję państwu.
Z pewnością będzie jeszcze okazja do spotkania z doktorem Grzegorzem Słowikiem, który opowie nam o równie ciekawych wydarzeniach w kosmosie. Po wiadomościach motoryzacyjnych wrócimy na Ziemię i odwiedzimy siedzibę Fundacji Zielona Arteterapia.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska i Autostrada Eksploatacja. Infolinia A2 800 022 242.
14.30, jeszcze letnie motoinformacje Radia Zachód. Zbigniew Roszczyk, zapraszam. Prognoza pogody dla kierowców. Nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni na zachodzie. Jutrzejszy piątek na zachodzie zachmurzenie małe, umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i po południu wieczorem możliwe przelotne pady deszczu, nawet burze. A temperatura do 28 stopni. Teraz 26 mamy w Legnicy i Słubicach, 25 Leszno, Wrocław, Świnoujście, 24 Gorzów, Poznań oraz Zielona Góra. Bardzo budujące informacje lubuskiej policji od północy na drogach całego regionu, bez zdarzeń, bez wypadków komunikacyjnych. Jak jeździmy? O młodych kierowcach Paweł Urbaniak z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
Obserwując egzaminy, potem działania osób za kierownicą, po już otrzymaniu tego upragnionego dokumentu w postaci prawa jazdy, zauważamy, że ich zachowanie na drodze w wielu przypadkach ulega dość mocnej, diametralnej zmianie, niestety na gorsze. Jestem mistrzem kierownicy, 3 miesiące jeżdżę i tak naprawdę nic więcej w tym zakresie nie robię. A przecież mamy coś, co nazywa się Ośrodkiem Doskonalenia Jazdy w Tomaszowie, gdzie każdy taki świeżo upieczony kierowca może sobie zafundować atrakcyjne zajęcie z zakresu doskonalenia techniki jazdy. Niestety, jak życie pokazuje, zainteresowanie jest w bardzo małym zakresie tymi szkoleniami, a myślę, że byłoby to dla takich świeżych kierowców jak najbardziej pożądane.
Powoli kończy się winobranie w Zielonej Górze, ale jeszcze sporo utrudnień i ograniczeń, przypomina Marta Czechowska.
Hej, winobranie. Zmotoryzowani nie przepadają za świątecznym tłokiem ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do parkowania i faktycznie w centrum trzeba trochę pokrążyć, a w godzinach szczytu jedzie się dużo wolniej. Wyłączony jest plac przy Filharmonii, obstawione są postoje na przykład na Kasprowicza, Chopina czy Placu Słowiańskim. Przypominamy, że nie zaparkujecie też przy Palmiarni. Plac to teraz teren budowy, gdzie powstaje parking wielopoziomowy. Warto też pamiętać, że strefa płatnego parkowania w Zielonej Górze funkcjonuje w dni robocze od godziny 9 do 17. Święto miasta potrwa do niedzieli.
Radio Zachód życzy dobrej, bezpiecznej drogi, wolniej koło szkół, bo teraz dzieci wracają do domu. Kolejne moto za godzinę zapraszam.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska i Autostrada Eksploatacja. Infolinia A2 800 022 242.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Teraz pora już na spotkanie z Moniką Kurzyńską, fundatorką Fundacji Zielona Arteterapia, która opowie o tym, do jakich przedsięwzięć przygotowują się jej podopieczni i jak możemy wesprzeć działalność fundacji. Zwykle jak przychodzę do siedziby Fundacji Zielona Arteterapia, to jest gwar, śmiech i sporo się dzieje. Dzisiaj cisza, ale dlaczego, to się zaraz dowiem. Witam cię, Moniko.
Witam, dzień dobry.
Dlaczego wyjątkowo jest cicho?
U nas jest cisza, ale tą ciszę wykorzystujemy oczywiście pozytywnie, bo w międzyczasie chcemy zadbać o lokal, który wynajmujemy. Lokal przy ulicy Żeromskiego 17, tutaj fundacja się mieści na tą chwilę i przeprowadzamy remonty, sprowadzamy sprzęty różnego typu, więc też się dzieje. Ekipa, kiedy wróci we wrześniu, to już wróci na gotowe.
Właśnie, muszę podkreślić, że ostatnio jak tutaj byłam, to na przykład jeszcze się nie chwaliłaś kuchnią.
Tak, zgadza się, bo lokal jest dosyć fajny, ale brakowało nam takiego miejsca socjalnego, żeby można było zrobić herbatkę, przygotować jakiś tam prosty posiłek i w związku z tym mieliśmy takie niewykorzystane pomieszczenie, które wcześniej było takim typowo magazynowym pomieszczeniem i postanowiliśmy, że przystosujemy go właśnie do tego typu działań, czyli powstała właśnie kuchnia, ale żeby ta kuchnia mogła powstać, to oczywiście musieliśmy mieć pieniążki. Więc postaraliśmy się, troszeczkę nas to kosztowało, bo wiadomo, że sprawa pozyskania sponsora nie jest prosta. Tym bardziej właśnie w dobie pandemii wszyscy trzymają się za kieszenie, również osoby prywatne, tak, mające swoje działalności. Ale udało nam się, znaleźliśmy super sponsora, e-obuwie. I teraz uprzejmie pięknie w imieniu naszych podopiecznych Fundacji Zielona Arteterapia chcemy podziękować za wsparcie, bo dzięki Wam właśnie mogliśmy zakupić troszeczkę sprzętu, ale również meble do tej kuchni i całe wyposażenie, które jest związane właśnie z wyposażeniem kuchni.
Być może komuś się wydarzy, a cóż to tam taka kuchnia, ale podopieczni spędzają tutaj kilka godzin, kiedy przychodzą na terapię i ponieważ tu panuje taka rodzinna atmosfera, więc jest też taka wspólnota stołu.
Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Ważne jest, żeby mieć taką przerwę na posiłek, bo skoro siedzimy tutaj po 5 albo więcej godzin, to ten posiłek też musi być, więc oprócz takiego zwykłego poczęstunku też zaopatrujemy naszych podopiecznych w obiady i tutaj możemy podziękować też kuchni Sagan. Możemy podziękować. Pyszne obiady. Wszyscy są zadowoleni. Bardzo dziękujemy.
Mówimy o tym tak otwarcie, nie jest to jakaś nachalna reklama, po prostu myślę, że warto pokazywać ludzi, którzy po prostu wyciągają z własnej kieszeni pieniądze i pomagają bez żadnego patosu.
Tak, zgadza się. Tym bardziej właśnie restauratorzy, którzy dosyć mocno ucierpieli w dobie pandemii. Jeżeli jeszcze ich stać właśnie na takie gesty, to my jesteśmy pełni podziwu i wdzięczności.
To może tą wdzięcznością będzie kolejny spektakl, który przygotujesz ze swoimi aktorami.
Teraz akurat nie pracujemy nad żadnym spektaklem, bo skupiliśmy się na realizacji innego projektu i tutaj mamy dotację z PFRON-u i projekt trwa od kwietnia i będzie trwał do końca grudnia. Dzięki tym pieniążkom właśnie też możemy być w tym lokalu, w którym jesteśmy i dzięki temu też właśnie realizujemy projekt Razem Raźniej. Jest to projekt typowo wsparcie psychologiczne w dobie pandemii dla osób niepełnosprawnych. I realizujemy właśnie ten projekt, więc na tym się skupiamy, aczkolwiek warsztaty teatralne i warsztaty arteterapii też się odbywają, ale takiej typowej pracy nad spektaklem w tej chwili nie ma. Niestety, no mogę też powiedzieć to chyba, że chcieliśmy pozyskać pieniążki na produkcję spektaklu. Nie udało nam się. Fundusze w Ministerstwie Kultury zostały jakoś tak mocno okrojone i rzeczywiście mniej osób mogło się starać o tą dotację. Ale muszę też powiedzieć chyba troszeczkę z takim żalem, że pomimo zdobytych punktów w tym projekcie produkcji spektaklu profesjonalnego, teatru, który tworzą osoby niepełnosprawne, niestety Ministerstwo Kultury ma jeszcze jakieś takie dziwne patrzenie na osoby niepełnosprawne i odrzucając nasz projekt, dosyć dziwnie troszeczkę to uzasadniło, bo stwierdzili, mówiąc tak najogólniej, że nie wpisujemy się w szerzenie szerokiej kultury. Więc jest nam troszeczkę przykro, bo na całym świecie jednak zmienia się myślenie. Nie traktuje się osób niepełnosprawnych już z jakąś taką litością dziwną. Te osoby, które tworzą, są artystami, mocno się wspiera osoby niepełnosprawne. Powstają profesjonalne właśnie teatry, teatry tańca, a u nas jakoś to ciągle kuleje. Jest nam przykro z tego powodu.
To się raczej nie wpisuje z tego, co mówisz, w tę narrację, że się integrujemy, że jest jakaś inkluzja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Tak, bo ciągle istnieje jakieś takie myślenie o osobach niepełnosprawnych, że jeżeli tworzą sztukę jakąkolwiek, to trzeba ich traktować z jakimś takim dziwnym przymrużeniem oka. Nie patrzy się na nich jako na osoby, które naprawdę potrafią tworzyć piękne rzeczy, nawet pod względem też jakimś takim materialnym. Powstają piękne rzeczy i te osoby mogłyby się dzięki temu na przykład też utrzymywać, co jest bardzo ważne, bo wiadomo, jak wygląda rynek pracy dotyczący osób niepełnosprawnych. Ale jakby też najważniejszą taką rzeczą, która właśnie kuleje, to jest to, że jak osoby na przykład chodzą do teatru, bo my bierzemy udział w różnych przeglądach właśnie teatralnych, to się już troszeczkę zmieniło, ale że tak powiem na gruncie takim społecznym. Te osoby z niepełnosprawnościami są już inaczej postrzegane, bo ludzie sami już widzą, że te rzeczy, które tworzą, są na wysokim poziomie. I terapeuci, którzy z nimi pracują, też już nie pracują z nimi w jakiś taki dziwny sposób, typu kleimy tylko jakieś tam obrazki z bibuły i tak dalej, tylko rzeczywiście wykonują kawał dobrej pracy.
Myślę, że warto tutaj, Moniko, podkreślić, że każdy człowiek, niezależnie od swojej kondycji fizycznej i psychicznej, ma emocje, które chce pokazać i poprzez sztukę, że się tak wyrażę, nawet osoba niepełnosprawna może się wyrazić i ma do tego prawo.
Dokładnie. Jeżeli chodzi właśnie o wyrażenie swoich emocji, budowanie jakiejś takiej swojej tożsamości, też ważny właśnie taki element, jak taka osoba ma być właśnie postrzegana w społeczeństwie. O tym się bardzo dużo mówi, ale w momencie, kiedy przychodzi co do czego, czyli jak już rozmawiamy o konkretach, to wychodzi na to, że osoby odpowiedzialne za to, żeby rzeczywiście to mogło jakoś funkcjonować na poziomie, czyli nasi rządzący różnego typu, no nie dostrzegają tej wartości. Ładnie to wygląda na papierze, jest rozpisany jakiś super projekt i tak dalej, ale okazuje się potem, że w rzeczywistości jest bardzo trudno pozyskać pieniążki na tego typu działalność.
Słyszałam, że wybieracie się na festiwal do Łodzi. Proszę o szczegóły.
Tak, wybieramy się do Łodzi. W zeszłym roku już mieliśmy jechać na przegląd. To jest bardzo świetny festiwal. Międzynarodowy przegląd teatrów osób niepełnosprawnych, czyli to nie jest tylko nasz na gruncie polskim festiwal, ale w sensie organizacji i tego, kto tam bierze udział, ale teatry z całego świata przyjeżdżają. W jednym miejscu można w przeciągu 3 dni zobaczyć świetne spektakle, poznać świetnych ludzi i wziąć udział też w warsztatach różnego typu, bo też przy tym festiwalu będą organizowane różnego rodzaju warsztaty. I jedziemy do Łodzi. W zeszłym roku z powodu pandemii ten festiwal został całkowicie odwołany, a w tym roku całe szczęście odbędzie się ten festiwal i organizatorzy już się zabezpieczyli i żeby mógł się odbyć ten festiwal, on jest rozłożony na kilka miejsc i te działania będą się odbywały w różnych instytucjach kultury na terenie Łodzi. Uczestników będzie sporo, samych teatrów też będzie dosyć dużo i żeby rzeczywiście natłoch tych osób, które gdzieś tam będą, żeby te osoby mogły jednak w tym uczestniczyć, no to wiadomo, że tam chyba do 70% może być zapełniona widownia według tych restrykcji, więc organizatorzy już w ten sposób się zabezpieczyli. Starali się też o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. Nie chcę już mówić brzydko, ale niestety okrojone są mocno te fundusze. W związku z tym okazało się, że udział w tym festiwalu mamy zapewniony przez organizatorów, aczkolwiek już sam pobyt, czyli opłata noclegowa plus wyżywienie i dojazd też do samej Łodzi, musimy zdobyć na to pieniążki. Część funduszy udało nam się pozyskać i tutaj jesteśmy wdzięczni bardzo. Pomógł nam pan Krzysztof Woźniak od spraw osób niepełnosprawnych tutaj w Zielonej Górze. Podpowiedział nam właśnie, jak możemy się starać o pieniążki i część funduszy uzbieraliśmy, ale jeszcze musimy uzbierać pieniążki dotyczące właśnie pobytu już tam na miejscu, czyli nocleg i wyżywienie i jest to koszt 4000 zł na 15 osób. Mówię wprost, to są 4 doby z wyżywieniem, więc to nie jest jakaś taka kosmiczna cena, czyli 4000 na 15 osób z wyżywieniem. To nie jest dużo, aczkolwiek jeżeli fundacja ma z własnej kieszeni, której tak naprawdę nie ma, wyłożyć te 4000, no to nie jest prosto, bo wiadomo, że są darczyńcy i tak dalej, ale wpływają zazwyczaj takie mniejsze kwoty, więc szukamy dobrej duszy, która rozumie, czym jest teatr osób niepełnosprawnych, która rozumie, że trzeba się rozwijać i inwestować w swój rozwój i każdy tego potrzebuje, również osoby z niepełnosprawnościami. Także bardzo prosimy o wsparcie. Można wejść na stronę internetową naszej fundacji i tam w zakładce kontakt są podane wszystkie dane, numer konta i tak dalej i można wpłacać darowiznę po prostu dla fundacji i te pieniążki będą wykorzystane właśnie na to, czyli na wyjazd naszej wspaniałej ekipy Teatr Ex Animo do Łodzi na piękny festiwal.
Teraz tak kłaniamy się jak ze sceny do państwa i kto poczuł się no, jakoś poruszony tą naszą rozmową i chciałby wesprzeć Teatr Ex Animo, no to zachęcamy.
Tak, no serdecznie zachęcam ja, ale myślę też, gdyby tutaj mogli się wypowiedzieć uczestnicy, wszyscy ci, którzy tworzą ten teatr, to też na pewno z serca by poprosili o to. Według nazwy naszego teatru, tak, czyli Ex Animo, z serca, z duszy. Prosimy o wsparcie.
Mówiła Monika Korzyńska, fundatorka Fundacji Zielona Arteterapia.
Dziękuję serdecznie.
Dzisiejszą audycję zrealizował Andrzej Pijanowski. Bardzo dziękuję za współpracę. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.